rozszerzonym gronie, ale myślę, że i tak będzie miło. Serdecznie witam, nie wiem, gdzieś nam burmistrz się tu schował, widziałam, ale już go nie ma. Wice chodził i się...
Pan wiceburmistrz się przy stole,
a tam się znalazł. Serdecznie witam, witam panią skarbnik, czy tam za burmistrzem to jeszcze ktoś siedzi? Nie ma nikogo. I witam wszystkich radnych. Jakoś tak zaproponowano mi tutaj z prawej strony, żebym prowadziła dzisiejsze spotkanie, więc zacznę od tematów naszego posiedzenia. Będzie zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 stycznia 2025 roku. Informacja o otrzymanych i poniesionych wydatkach ze środków budżetowych przez kluby sportowe w 2024 roku. I trzeci punkt, informacja dotycząca działań z zakresu ekologii na terenie gminy, sprawy różne i organizacyjne. I teraz jeszcze, czy mamy kworum do podejmowania decyzji? We wszystkich komisjach jest kworum, tak? Czyli
w zastępstwie.
Ale kworum jest. No, to wystarczy. I zaczniemy od zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 27 stycznia 2025 roku. I w punkcie pierwszym mamy druk numer 1 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jest to projekt uchwały. Poproszę tu panią.
Szanowni radni, dotychczas mieliśmy zawsze kolejność, pierwszą uchwalali, Rada uchwalała uchwałę budżetową, w drugiej kolejności wieloletnią prognozę finansową, ale zgodnie z zapisami ustawy o finansach w sumie obowiązuje wymóg, aby uchwalić najpierw wieloletnią prognozę, wyrażenie zgody Rady na zmiany ogólnie w wydatkach i w dochodach, czy w przychodach, czy rozchodach, po uchwaleniu, zatwierdzeniu wieloletniej prognozy dopiero przedstawia się zmiany uchwały budżetowej. Więc tak, wieloletnia prognoza finansowa zmiany na miesiąc stycznia 27 stycznia dotyczą przede wszystkim zmiany w załączniku numer 1 wieloletniej prognozy finansowej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59 294 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 59 294 zł, to kolumna 2.2 mniejszego załącznika. Zwiększenie w kolumnie numer 4 przedstawia ta kolumna przychody budżetowe. Dotychczas po kwocie przychodów znajduje się kwota 1 642 000 i zwiększamy ją o kwotę 100 000 zł. I zwiększenie kolumny 5, czyli zwiększenie kwoty rozchodów o 100 000 zł. Natomiast w załączniku numer 2 wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się kwotę 1 405 232 zł 92 grosze, która stanowi udział środków własnych na realizację zadania pod nazwą rewitalizacja wyspy Redanza na lata 2026-2027. Złożony wniosek w ramach Funduszu Europejskich dla Opolszczyzny. Cały projekt opiewa na kwotę 6 404 890 zł 29 groszy, przy czym dofinansowanie stanowi 4 999 657,37. W chwili obecnej planujemy wprowadzić do budżetu tylko środki własne, ponieważ całkowita wartość zadania będzie możliwa do ujęcia w przedsięwzięciu po uzyskaniu dopiero informacji o dofinansowaniu. Do tego momentu wnioskodawca musi wykazać zabezpieczenie środków własnych. W związku z tym prowadzamy środki własne. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś ma jakieś pytania do pani skarbnik w tym temacie? Wszystko jest jasne, więc przechodzimy do głosowania. I proszę, zaczniemy od pana Przemka.
Wobec tego pytanie kieruję do członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały zgodnie z drukiem numer 1? Proszę państwa o oddanie głosu. Kto z państwa jest za? 3. Przyjęto jednogłośnie, bo troje nas dzisiaj w komisji funkcjonuje.
Czyli proszę jeszcze powiedzieć właśnie, w jakim składzie funkcjonuje, obraduje dzisiaj pana komisja?
Komisja Skarg, Wniosków, Petycji obraduje dzisiaj w trzyosobowym składzie. Nieobecny jest dzisiaj pan przewodniczący Marcin Kowalewski. Tak.
Dziękuję bardzo i proszę, to teraz Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 1? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, czyli jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Finansowo-Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska obraduje dzisiaj w pełnym 5-osobowym składzie. Niestety jeden z naszych członków musiał na chwilę nas opuścić. Pan Marek, radny Marek Elis opuścił nas, więc procedujemy w 4-osobowym składzie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 1? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja rewizyjna obraduje w pełnym 4-osobowym składzie. Głosujemy nad projektem uchwały zawartego w druku numer 1 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem projektu uchwały? 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie.
Dziękuję przewodniczącym za przeprowadzenie głosowania nad punktem pierwszym. Przechodzimy do punktu drugiego. Projekt uchwały zawarty w druku numer 2 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok. I tu też poproszę panią skarbnik o wyjaśnienie.
Szanowni radni, przedstawione zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej znajdują odzwierciedlenie w uchwale budżetowej, więc kwota 100 tysięcy, o której mówiłam, że po przychodach zwiększa się kolumnę czwartą o 100 tysięcy. A więc tak, Ochotnicza Straż Pożarna Wschodniej zwróciła się do burmistrza, do rady o udzielenie pożyczki w kwocie 100 tysięcy złotych z budżetu gminy na doposażenie nowo zakupionego samochodu pożarniczego marki MAN. To jest załącznik numer 4 do uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej przyjętej 16 grudnia o przyjęciu budżetu na 2025 rok Rada, w paragrafie 10 Rada udziela burmistrzowi przyzwolenia na udzielanie pożyczek do kwoty 100 tysięcy złotych. Więc załącznik numer 2 i 3 uchwały budżetowej związany jest przede wszystkim ze zmianą zadań. Załącznik numer 3 dotyczy zmiany zadań według struktury poszczególnych grup wydatkowych i paragrafów. Więc tak, tworzy się nowe zadanie w budżecie, remont sanitariatu w budynku urzędu, drugie piętro, lewa strona, o kwotę 62 tysiące. Kwota ta wynika przede wszystkim z likwidacji zadania remont schodów w urzędzie, kwoty 50 tysięcy złotych i zmniejsza się plan na modernizację oświetlenia budynku Urzędu Gminy kwoty 12 tysięcy złotych, co daje kwotę 62 na wprowadzenie nowego zadania. Ponadto w funduszu sołeckim ujęta jest kwota na wykonanie projektu ulicy Polnej Krzyżowej w Dolinie, kwota 2706 zł. Kwota ta w funduszu przedstawiona jest jako wydatek bieżących, ale w związku z tym, że to jest to związek z planowaną inwestycją, więc niewłaściwa jest w Funduszu Sołeckim grupa statutowa wydatków bieżących, więc zmieniamy ją na wydatki majątkowe. Ponadto w załącznik numer wprowadzamy kwotę również rozchodów, kwotę 100 tysięcy złotych, gdyż Ochotnicza Straż Pożarna Wschodniej w piśmie swoim złożonym o udzielenie pożyczki zaproponowała również rozliczenie i spłaty tej pożyczki w roku budżetowym 2025. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie skarbnik, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym temacie? Jakieś wyjaśnienie? Nie widzę, wszystko jest jasne. Przechodzimy do głosowania, ale tak w międzyczasie przepraszam. Tak, powitać jeszcze pana burmistrza, bo burmistrz się spóźnił, a potem się schował. Witamy serdecznie. I to proszę, przechodzimy do głosowania i tak jak uprzednio zaczynamy.
A zatem proszę o członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zagłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały zgodnie z drukiem numer 2? Kto z Państwa jest za? 3 głosy za, czyli wszyscy obecni zagłosowali za, przyjęto jednogłośnie.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, czyli jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Komisja Finansowa, Gospodarstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska głosuje w ograniczonym składzie. Zostaje wykluczony radny Marek Elis, gdyż nie może głosować w swojej sprawie jako członek i przewodniczący OSP. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 3 głosy za. Przewodniczący? 4 głosy za. Jednogłośnie, dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
Dziękuję za przeprowadzenie głosowania i na tym skończyliśmy opiniowanie projektów uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego naszego posiedzenia i jest to informacja o otrzymanych i poniesionych wydatkach ze środków budżetowych przez kluby sportowe w 2024 roku. Czy radni zapoznali się z informacją, czy może mają jakieś pytania do przewodniczącego? Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja dotycząca działań w zakresie ekologii na terenie gminy i to też jako informacja do indywidualnego zapoznania się. Czy ktoś ma jakieś pytania? To proszę przewodniczący.
Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę do biura rady, że został wkradł się błąd pisarski w rozdziale działalność klastra i odnawialne źródeł energii. Jest wpisane dnia 1 marca 2025, powinno być 2024. Tylko wyłapałem małą nieścisłość. Dziękuję.
Dziękuję za tą uwagę. I nie widzę, żeby ktoś chciał jeszcze. Pan przewodniczący, proszę.
Ja w tej informacji chciałbym zwrócić uwagę Państwa radnych na temat taki. Na stronie pierwszej, w punkcie drugim, chodzi o monitoring jakości powietrza przy pomocy 8 czynników i stwierdzenie na bieżąco zamieszczone były na stronie ozimek.pl w zakładce ochrony powietrza powiadomienia o poziomach informowania dla pyłu PM10 i ozonu. To wszystko w porządku. Tylko że pył PM10 to jest taki, który osadza się w drogach oddechowych i tak praktycznie nie jest to zanieczyszczenia, łatwo jest usunąć z organizmu, bo można to po prostu odpić. Natomiast istotniejszym od tego są pyły PM2,5, bo one już tego nie mamy mierzone. No one dostają się do krwiobiegu i z pewnością nie tylko dla sportowców, dla szeregowych zjadaczy chleba ma to określone oddziaływanie. Także przydałoby się w przyszłości mówić o tym. No bardzo dobrze czy jak, różnie można to traktować. W 2020 w punkcie czwartym zlikwidowano 48 kotłów węglowych, no i oraz zamontowano nowe, czyli 17 pomp, 25 na pelet, 5 na gaz, 1 elektryczny, to też równoważy 48 za 48. W następnych tych punktach jest wspomniane o zakazach spalenia odpowiednich odpadów oraz alternatywy źródeł utrzymania, ogrzewania, przepraszam. I tutaj są wymienione te wszystkie reakcje, no, nazwijmy to pracowników urzędu, którzy dokonują kontroli po to, żeby stwierdzić, poprawę jak gdyby działania, jeśli idzie o te kwestie. No i w ostatnim gospodarce odpadowej i nieczystościach ciekłych to ja przypomnę, że nawet jak zwiedzaliśmy jako radni w swoim czasie zmodernizowaną oczyszczalnię, to pamiętam wypowiedź pana prezesa zarządu spółki, który mówił o tym, jak to, no chyba z 15 lat temu, to jedynie do zlewni, do PGKiM-u odprowadzano 5% z tych wszystkich niezbilansowanych, czyli z tych trwałych zbiorników odpadów. Teraz odprowadza się o wiele więcej, ale to wcale nie oznacza, że tak wszystko jest fajnie. Myślę, że komisja rewizyjna przy okazji kontroli stawki, czy wniosku o zmianę taryfikatora wyjaśni te kwestie, jakie między innymi były wyniki kontroli i określone oddziaływania, jak zadziałały impuls. Dziękuję bardzo.
Zakończyliśmy punkt trzeci. Przechodzimy do spraw różnych i organizacyjnych. I proszę, kto chciał zabrać głos w sprawach różnych? Proszę, pan Olbryt.
Ja mam taką jedną kwestię. Z firmy Remontis przyszło zaproszenie do wizytacji instalacji Remontis. Zapoznanie z obowiązującymi standardami, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystywane technologie, rozwiązania. Nie wiem, czy pan burmistrz Wieszołek, czy wiceburmistrz Brzezina chciałby udzielić dodatkowej informacji wyjaśniającej. Ja tylko przy okazji, żebym już później nie wcinał się w tą niepotrzebną dyskusję, chciałbym prosić państwa radnych o to, żeby ci, którzy mogą, byli uprzejmi się zapisać i uczestniczyć w tym wyjeździe, bowiem instalacja ta ma być instalowana na terenach przemysłowych, dawnych terenach przemysłowych Huty Małopanew, a o szczegółach pan wiceburmistrz Brzezina.
Szanowni radni, bardzo krótko. Tak jak powiedział przewodniczący Olbryt, firma Remondis rozpatruje jedną z lokalizacji na terenie gminy Ozimek, właśnie na terenach pochódniczych, i chce wszystko bardzo transparentnie przeprowadzić. Zarząd dwuosobowy spółki odwiedził burmistrza Wieszołka i mnie kiedy? Półtora tygodnia temu? W styczniu. No, półtora tygodnia temu, teraz po nowym roku, i wspólnie żeśmy zadecydowali w ten sposób, że na komisji w lutym tutaj przedstawią prezentację, co by chcieli w Ozimku przygotować, zainwestować, w jaki rodzaj instalacji. i zapraszają po tej prezentacji. Będziemy prosili radnych, żeby zapisali się na wyjazd do Łodzi. Tam jest instalacja olbrzymia, bo na 100 tysięcy ton, ale po prostu chcę remontis pokazać, jak działa taka bardzo profesjonalna instalacja. Posiłku byłaby, wiadomo, kilka razy mniejsza, ale radnym chcą przedstawić, jak to wygląda w praktyce, jakie tam są pożytki dla gminy, jakie są ewentualne problemy. Państwo organoleptycznie ewentualnie poczujecie, jakie są uciążenia odorowe, po czym chcą Państwa zaprosić na obiad i wrócić. Ale to jest wyjazd całodniowy, czyli planujemy to na początku marca, byłby to raczej piątek, wyjazd około 8-9 rano, 3 godziny wolno zgodnie z przepisami do Łodzi, 2 godziny, 3 godziny na instalacji, obiad i w godzinach wieczornych powrót. Tutaj mam nadzieję, że komisja zgodzi się, aby mogli tutaj w sprawach równych remontis za miesiąc zaprezentować swoje zamierzenia inwestycyjne i mam nadzieję, że większość z radnych przyjmie zaproszenie na wyjazd studyjny do Łodzi.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę.
To ja może nawiązując do firmy Remontis, do gospodarki nieczystościami stałymi. W najbliższym czasie przystępujemy do przetargu na wywóz nieczystości stałych. Jak ta sprawa wygląda? Czy już są ogólne założenia jakoś przygotowane? Draft jest? Kiedy będzie ogłoszony? I rozumiem, że będzie ogłoszony na BIP-ie czy gdzieś jeszcze? Proszę panie wiceburmistrzu.
Szanowni radni, chcemy w tym tygodniu ogłosić przetarg, czyli przedmiot zamówienia wraz z załącznikami i projektem umowy. Obszerny jest to materiał. Opracowaliśmy zadanie na 24 miesiące, teraz się mogę mylić o 100 tysięcy, na 9,7 miliona złotych brutto. Zobacz, przetarg pokaże, jaka to będzie kwota. Jest to przetarg unijny, 40 dni to musi być udostępnione na BIP-ie. Zamierzamy na przełomie lutego i marca oferty otworzyć. Jeżeli nie będzie odwołań, to w marcu zawrzeć umowę ze zwycięzcą na najbliższe 24 miesiące.
I jeszcze jak mogę w słowo wejść, prosiłbym w tym momencie, jak będzie przetarg ogłoszony, o tą informację najlepiej na maila dla wszystkich radnych, żeby też ewentualnie mogli się zapoznać z dokumentacją przetargową. Nie zaszkodzi, a nóż widelec, może ktoś coś wyciągnie z tego. Dziękuję.
To może ja tylko mam pytanie do burmistrza. W związku z odpadami, które zaszły zmiany i na przykład jakąś tam odzież trzeba osobno składować, czy mieszkańcy dostaną jakieś worki osobno na to albo jakieś pojemniki? Jak tą sprawę rozwiążemy? Tak, proszę, burmistrz.
Proszę państwa, rozumiemy to tak, że w większości innych gmin tej odzieży jest naprawdę bardzo mało. Myśmy w systemie zebrali chyba 10 ton za 2 lata tej odzieży i my teraz z burmistrzem absolutnie nie chcemy robić co 2 miesiące objazdu jakiegoś samochodu. No proszę sobie teraz policzyć teoretycznie, ile by kosztowała ta cała logistyka 6 razy do roku, czyli 12 razy za okres umowy w stosunku do tego, co my zbierzemy. Prosimy mieszkańców, aby tego nie wrzucali do odpadów mieszanych. Ulotki stosowne chcemy przygotować i mieszkańcy prosimy o to, żeby to robili do tych pojemników, które są na wioskach czy w mieście, prowadzone przez PCK czy tam przez Caritas. Choć teraz żeśmy kilka takich pojemników zlikwidowali ze względu na, jakby to powiedzieć, walory estetyczne wokół tych pojemników. I mam nadzieję, że ludzie będą też korzystali z przoków, załadują do worków, to i to po prostu wywiozą do przoków. W przoku mieliśmy i zawsze będziemy mieli osobną frakcję, zbieramy odzież i tekstylia. A jeżeli chodzi o wymiar wagowy, to proszę Państwa, w Polsce i w naszej gminie dość dobrze działa świadomość i mieszkańcy wyrzucają to na ogół do tych pojemników, czy wywożą na przok. Kłopot największy jest z butami. No po prostu ludzie, but jest ciężki, I jeszcze nie ma takiego nawyku, żeby ludzie nie wyrzucali tych butów do pojemnika czarnego. Tu będziemy musieli się trochę nagimnastykować, zrobić kampanię edukacyjną, ale nie wykluczamy również to, co powiedziała pani przewodnicząca, jakiejś akcji typu, tak jak było na gabaryty, że dostarczymy po prostu worki mieszkańcom stricto na buty. Bo proszę sobie teraz zauważyć jedną rzecz, ile ciężkie buty ważą w stosunku na przykład do jakiejś koszuli czy do innych tekstyliów. Ja tu mówię teraz o tonażu.
Dziękuję burmistrzu, a jeszcze chciałabym właśnie w tym temacie a propos dylak. Mówi pan, że zabrane zostały kontenery, a w dylakach dalej wszystkie kontenery stoją i już tutaj przy przepompowni, zaraz przy wjeździe z Ozimka do dylak, zaczynają się składać opony, worki, mimo tego, że pojemnik był pusty. Sama wrzucałam osobiście do tego, ale to już było zamoknięte, więc to zupełnie bez sensu. Proszę.
Proszę państwa, jest stara zasada, że odpady przyciągają odpady. I teraz tak, myśmy rozwiązali niektóre umowy z niektórymi podmiotami, bo to było delikatnie nierzetelnymi, którzy tego nie opróżniali na czas. I niektóre te pojemniki, żeśmy wezwali do zabrania, te firmy jeszcze tego nie zabrały. No i teraz musimy to prawnie rozpatrzyć, czy my tego nie zabierzemy siłowo za nich i to nie przewieziemy teraz na plac w Antoniowie od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tylko musimy to prawnie rozpatrzyć, żeby nas ktoś po prostu nie posądził, żeśmy te pojemniki ukradli. Tu dziękuję za zwrócenie uwagi. Znamy sprawę. Umowy z nierzetelnymi odbiorcami tekstyliów rozwiązujemy, ale no jeszcze jest kwestia inna, później potem praktyczna. No te firmy się nie kwapią, żeby zabrać ten pojemnik. Ale jeszcze jest jedne ale, poważne, co teraz pani tutaj przewodnicząca Stawiecka poruszyła. Nie wiadomo, czy w świadomości mieszkańców te miejsce, nawet jak my zabierzemy ten pojemnik, czy one nie będzie funkcjonowało jakie takie, nie wiem jak to powiedzieć, może nie mini pszok, ale takie mini dzikie wysypisko i czy one dalej nie będzie tam ściągało jakichś tekstyliów i innych rzeczy. No, czas pokaże, jaki będzie los tych miejsc. Jeżeli mieszkańcy mieli pewien odruch wyrobiony, że jedzie zawieźć tam tekstylia czy inne odpady w te dane miejsce, to jak się tak będą dalej zachowywać, tego nie wiemy, tego nie... Trudno nam to rozpoznać. Oprócz tego jeszcze chcemy zrobić akcję z PTK na przykład, żeby oni więcej pojemników dostarczyli w miejsce tych innych firm.
No, burmistrzu, tego nie wiemy, ale no jeszcze takie worki, które leżą obok tego, a pojemniki są puste, więc możemy to przerzucić do pojemnika. Ale co zrobić z tymi oponami? Tam są opony. A czy na przykład, no akurat może będzie jakaś okazja, czy ktoś, mieszkaniec jakiś z dylak może je wziąć, na przykład jedzie z przyczepką i przywieźć do przoku?
Może, tylko proszę nas poinformować, bo przoku trzeba przypisać do danego adresu. Jeżeli taki będzie mieszkaniec dobry, to proszę poinformować panią Dorotę Spławińską. Właśnie, chodzi o to co mi powiada burmistrz, żeby ta osoba nie zablokowała swojego limitu. Jeżeli jest taki mieszkaniec, zrobi to na swój koszt, to proszę nas poinformować, to my to po prostu przyjmiemy jako na swój depozyt. Że myśmy to usunęli, żeby nie będziemy blokować jemu depozytu. Wiemy, co pani mnie rozumie. Tak. Prędzej proszę mnie poinformować, nie chcemy zrobić osobie, która nam pomaga, zaszkodzić.
Dobrze, dziękuję. Proszę.
Jeszcze w temacie właśnie pszoku chciałem zapytać, czy zmieniło się coś w tej sprawie? Dotychczas wystarczył dowód osobisty, żeby zostawić śmieci, a dostałem informację od jednego mieszkańca, że został poproszony o pokazanie dowodu zapłaty za wywóz śmieci w celu oddania. Czy tutaj się coś zmieniło, czy po prostu wcześniej tego nie wymagali?
Wcześniej tego nie wymagali.
A teraz jest wymagane? I
zawsze było wymagane, ale wcześniej to było nieegzekwowane. O tak powiem.
Okay. No to wydaje mi się też, może jakoś warto byłoby to może podkreślić, no bo ludzie jadą z dowodem osobistym, no i muszą wrócić z tymi śmieci do domu, wydrukować potwierdzenie przelewu i pytanie, czy naprawdę my to potrzebujemy. Bo wydaje mi się, dla wielu ludzi to jest no, trochę jednak kłopotliwe, żeby jeszcze pamiętać o potwierdzeniu, nie wiem, przelewu na przykład za śmieci.
Medal ma dwie strony. Sprawa pierwsza, teraz w dowodzie nie ma adresu. Dlatego zacznijmy teraz. No i teraz teoretycznie obywatel z Ligoty Turawskiej czy Skarłowa Turawskiego, który jedzie na targowisko do Ozimka, pokazuje swój dowód, tak, i legalnie zrzuca i obciąża kosztami. To jest pierwsze ale. A druga kwestia jaka jest, no chcemy też zwiększyć ściągalność. No, no nie chcielibyśmy, żeby z naszego przekuku wystawiały osoby, które na przykład nie płacą 2 lata, nie? Bardzo słuszna uwaga, tylko no, to są dwie strony medalu. Teraz, jak tu reagować?
Tak, bo tu raczej chodzi o informację, żeby nie...
Jadąc
zawsze
od gary, czyli przypominać plakatowa...
Myślę, że to jest dość istotne, no bo no, ludzie są dość mocno zdenerwowani, nie? Z tego powodu, że muszą wracać i bez...
Proste komunikaty, proste komunikaty.
Jeszcze taki pomysł, jak pan wiceburmistrz tam powiedział, że ludzie będą przyzwyczajeni, może zostawiać śmieci, to może po uprzątnięciu zostawić po prostu zwykły taki znak mały, prosty, że zakaz wyrzucania śmieci, bo ludzie wtedy też będą mieli od razu informację, że to nie jest, że tylko chwilowo nie ma tutaj tego pojemnika, tylko że on tu nigdy nie wróci i jest po prostu zakaz, więc myślę, że to będzie obiekt monitorowany dodatkowo i myślę, że to dość wielu odstraszy od takich pomysłów. I jeszcze trzecia sprawa też odnośnie PSZOK-u jeszcze. Dobrze. Trzecia sprawa. Pytanie, czy opony 4 sztuki. Czy możemy się zastanowić, czy tego limitu nie zwiększyć, nie wiem, do 6 czy 8 sztuk? Ja rozumiem, że chodzi o to, żeby jakieś firmy, nie wiem, wulkanizacyjne być może nie wywoziły, ale wydaje mi się, że czasem 4 może być mało, bo ludzie często robią gdzieś tam porządki w garażu i okazuje się, że mają 6 opon, no i już na przykład mają problem z tymi 2. Więc pytanie, czy dla gminy byłby to duży problem, bo też wiadomo, że nie co roku każdy wywozi takie śmieci, a myślę, że sam miałem taki przypadek, że miałem przykładowo 8, ale nie wożę co roku 8, tylko raz na 4-5 lat tak naprawdę. A muszę czekać kolejny rok, żeby tak naprawdę je oddać.
Czy ja...
No i dalej kłaniają się nam właśnie brak informacji, bo gdyby na PSZOK-u przyjęli to bez akurat tego pokazania wpłaty, ale byłby ten pan czy pani poinformowana, że na następny raz proszę przywieźć dowód wpłaty, sądzę, że po prostu ludzie... No więc właśnie, tak, ale z informacją, że na następny raz już nie przyjmiemy. Coś w tym temacie trzeba przemyśleć i zrobić. Czy jeszcze są pytania? Proszę, radny.
Dziękuję. Ja mam takie pytanie, bo wymiana źródeł ogrzewania powoduje nam też wzrost odpadów typu papier. Na chwilę obecną mieszkańcy składują je w workach, ale one są takiej kiepskiej jakości, bym powiedział. Mam pytanie, czy jest przewidziana dzierżawa pojemników plastikowych na papier, co z pewnością ułatwi im jakby przechowywanie, zbieranie tego papieru, no bo jakby z przyczyn takich gospodarczych im to utrudnia jakość tych worków, selekcję odpadów.
Proszę panie burmistrzu.
Absolutnie nie przewidujemy pojemników na papier. Papieru zbieramy 34 tony na rok. W ogóle my jesteśmy jedną z nielicznych gmin w okolicy, która ma pojemniki na plastik i na większość rzeczy ma pojemniki własne. No chyba zaryzykuję, że 90% gmin nie ma własnych pojemników i albo to dostarcza to zwycięzca przetargu, albo są worki dostarczane. W większości gmin odpady plastikowe, tu mówię, tak zwana opakowaniówka, zbierana jest w żółtych workach. Nie? My tu jesteśmy jedną z najbogatszych gmin, co ma, kupiła akurat w pandemii, kupiła za połowę ceny, kupiła 15 tysięcy pojemników. Nie przewidujemy na papier pojemników, gdyż byłby to niewspółmiernie ogromny koszt w stosunku do zebranego papieru. I teraz mamy granulat tego papieru, tam 0,6 mm. No ten papier ma wszystkie atesty, ten papier w teorii jest bardzo dobry do wpalania papieru, tylko kłopot jest inny. Kłopot jest ze tekturą. Papier tego worka absolutnie nie zniszczy, on jest, i ten worek ma chyba 60 kg nośności. Kłopot jest papier z tekturą po pizzy, po innych rzeczach, to jest tak ostre kanty ma, że przetnie ludzką skórę i ten worek. I tutaj no byłoby dobrze, gdyby po prostu mieszkańcy, nie wiem, to tak zabrzmi trywialnie, no ostrym końcem nie wciskali tego siłowo do tego worka, bo ten worek rozerwą, go porozcinają. Ale to już jest też kwestia edukacji. Absolutnie nie chcemy podrawać systemu, nie chcemy kupować pojemników. To jest 3000 rodzin, 3000 pojemników razy 180 zł. To żebyście Państwo byli świadomi, jaki byłby tego koszt. Ale no, tu wszystko jest kwestia wyuczenia nawyków. Jeżeli się tekturkę zegnie i takim miękkim końcem się włoży, temu workowi się nie stanie nic. Testowałem to wielokrotnie. A i testowałem też w drugą stronę, jeżeli włożę tą tekturę do tego worka szybko i tak dalej, to ten worek porozcinam.
Można jeszcze samemu zakupić pojemnik i odebrać sobie naklejkę w punkcie informacji. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę.
Ja mam takie pytanko. Podejmowaliśmy temat, jeżeli chodzi o zwiększenie kwoty o te 5 zł za wywóz śmieci, ale nie zauważyłem nigdzie kampanii informacyjnej, aby ludzie mogli się do tego przystosować. Jeżeli była, no to zwracam honor. A jeżeli nie, no to prosiłbym o zamieszczenie takiej informacji.
Proszę, burmistrz.
Proszę Państwa, niestety imiennie każde gospodarstwo domowe do 15 lutego dostanie zawiadomienie podpisane przez panią sekretarz albo przeze mnie o podwyżce z 31 na 36 zł. Dostanie powiadomienie z zwrotnym potwierdzeniem. Czyli nie, że to zostanie jak ulotka wrzucona do skrzynki, tylko inkasenci doręczą to do każdego gospodarstwa domowego do 15 lutego. Obowiązek ustawowy.
Dziękuję. Proszę radny. Proszę Marek.
Bo nie chcę tam na sesji dyskutować. Ja mam do panów burmistrzów taką prośbę. Czy znów by nie szło jako z urzędu, żeby wyszło pismo do polskich kolei w związku z tym wypadkiem, który stał się w tamtym tygodniu w czwartek? A powiem tak, obojętnie co tam zaistniało u tego pana, czy tam te filmiki na TikToku, czy się odbił, czy się nie odbił, ale powiem tak, za mojego czasu to tamtych wypadków miałem 5 i 3 osoby zginęły. Ojciec ze synem i później jeden pan, który też mieszkał na ulicy tej Opolskiej trochę dalej. Nie będę mówił odnośnie nazwy, bo wiadomo, że jest RODO. I teraz też się ten wypadek stał i powiem wam tak, i dokładnie 30 stycznia 2020 roku i tej samej relacji pociąg, można to sprawdzić, bo ja zdjęcie zrobiłem później, o godzinie 9.25, o 9.00 też uderzył w tira. I też co był ten tir, że tam niby się po prostu wygiął, zobaczył, ruszył i tak dalej i ten. I teraz, bo ten pociąg jechał od strony Ozimka w kierunku Opola. I wtedy tak samo jechał, od Ozimka do Opola. Nie? Tylko, że wtedy osoba zginęła. A teraz po prostu no poobijany i chwała i złamana ręka bodajże. To jest jedna. Może proszę.
Krótko. Z burmistrzem Wieszołkiem lobbujemy w PLK odpowiedzialnym za organizację przejazdów i torów. I ja obiecuję, że osobiście wybiorę się do dyrektora, tak na marginesie. Ten dyrektor jest mieszkańcem gminy Ozimek. Jeżdżę raz do roku, wiele rzeczy nam się udało załatwić i to co ja teraz wiem z nieoficjalnych wiadomości, mają te rogatki być montowane w ramach CPK, bo ta linia Wrocław-Opole-Częstochowa ma być jedną ze szprych do CPK i muszę potwierdzić, panie radny, panie przewodniczący, proszę nam dać tydzień, dwa, do PLK się wybiorę, sprawdzę czy jest to objęte projektem szprychy, a jak byłem 2 lata temu, to byłem w ekstremalnym szoku. Montaż rogatek wraz z automatyką poinformowano mnie, że mają ofertę 560 tysięcy netto. Za jeden przejazd. Żeby nie było nieporozumień, my lobujemy za przejazdami 2. To są kuczki i to jest ten sam kuczki. Kuczki i o Polska, nie patrzymy, że kuczki są ulicą powiatową. Z burmistrzem lobujemy za 2. Co wizyta w PLK ten temat poruszamy, kulturalnie, grzecznie, pisma już też poszły, 2 lata temu bodajże, i teraz proszę mi dać czas, nie chcę tam wysyłać pisma, bo to nie chcę robić przez tak zwane kulturalne zamęczenie na razie, najpierw zrobię wizytę osobistą, potem ewentualnie ponowimy tą wizytę. A ten przejazd niestety ma kategorię D, każdy przejazd w Polsce ma kilka kategorii od A do E, ten przejazd ma kategorię D, nie wiem dlaczego, tak jest, decyduje częstotliwość. Nie wiem dlaczego on został zakwalifikowany do kategorii D, a przejazd Kojura Parku, wiecie gdzie, tam na ulicy Spałka, ma kategorię C. Prosiłbym radnych tutaj z Kresiowa, czy kogoś, kto mi tu podpowie logikę, jaka jest częstotliwość Kojura Parku tam, a w stosunku do Opolski, że ten ma kategorię o jeden niżej.
Ja myślę, że panowie burmistrzowie rozważą ten temat, a na dzisiaj to myślę, że już taki wyczerpaliśmy temat, bo już się robi taka luźna dyskusja. A pan radny Górski czeka na głos. Proszę bardzo.
Ja chciałem zapytać o kwestię modernizacji naszej ciepłowni. Tam będzie transformacja i będzie zainstalowana spalarnia biomasy. I chodzi mi mianowicie o magazynowanie biomasy. Czy już jest plan tego, że biomasa od mieszkańców będzie odbierana i magazynowana w ciepłowni na cele spalania jej? Bo na dzień dzisiejszy to utylizacja biomasy nas kosztuje 600 zł za tonę. A później ona będzie, powiedzmy, wiemy, że w jaką stronę zmierza ta inwestycja, będzie zamieniona jako środek do spalania, więc obniży nam koszty. I teraz pytanie, czy już w określonych stawkach dla mieszkańców za odpady, czy jest wzięta ulga pod uwagę ewentualna za odbiór biomasy, ponieważ teraz będzie ona paliwem, a nie kosztem dla nas, dla gminy. Dziękuję.
Tu mamy dwie kwestie do mówienia. Czas i rodzaj biomasy. Przede wszystkim my te inwestycje przy dobrych wiatrach na ciepłowni zrealizujemy za 1,5 roku i to jest ta pierwsza i na pewno w tym SIF-ie obecnym, który teraz powiesimy w tym tygodniu, uwzględniamy odbiór odpadów taki, jaki był do tej pory. A tu jeszcze jest kwestia druga, trudniejsza. Proszę Państwa, w spalarni w ciepłowni można odpady spalać suche, kaloryczne. Będziemy musieli całkowicie zmienić politykę, czyli na przykład będziemy musieli gałęziówkę, równo odpady rolnicze, osady ściekowe z oczyszczalni. My tylko będziemy mogli brać odpad do spalania, odpad suchy, kaloryczny. A większość mieszkańców do bio rzuca ziemię i mokrą trawę. I to jest materiał, który nie da się spalić w naszej ciepłowni. To jest błędne koło. Musimy nad tym pomyśleć. Na pewno będziemy z Pszoku gałęziówkę zwozić i będziemy od firm i rolników, nie tylko z gminy Ozimek, ale i z ościennych gmin, kupowali biomasę kaloryczną. Niestety większość tej biomasy, którą my rzucamy do pojemnika brązowego, nie nadaje się do spalenia. Nie. Nie będziemy chodzić.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma jakieś inne pytania? Nie widzę, ale ja bym się chciała zapytać, panie burmistrzu, jak wygląda sprawa z naprawami lamp? Bo no, ludzie już na przykład w Dylakach czekają od października, no i dalej jeszcze tam u nas... Tak. No, Turawska przecież już była zgłaszana naprawdę.
To znaczy w grudniu pierwsza tura wszystkich reklamacji z projektu była zrealizowana i wszystkie te lampyśmy sprawdzili, one świeciły.
Jeszcze w Dylakach czekają jeszcze 4 lampy, które były właśnie zgłaszane tak bardzo wcześnie. Dodatkowo dochodzi teraz jeszcze, nie świecą lampy przy przejściu obok zakładu.
Też zgasły? Proszę mi tylko SMS-em mi podyktować, to ja to zaraz przekażę.
Dobrze.
Dobra.
Ale odnośnie właśnie tych lamp 4, proszę o
ale jeszcze jedno rzecz, czy pan przewodniczący, czy oprawy na Turawskiej były niesprawne, czy ten taki jeden magik zniszczył sterowniki?
Nie wiem.
Proszę Państwa, bo myśmy sprawdzali wszystkie oprawy, które były zgłoszone. Nie chcę mi się wierzyć, że ta Turawska była pominięta. Te oprawy były sprawdzane, one były sprawdzone. Tu mamy 2 rodzaje awarii. Oprawa i mamy szczególnie w Dylakach takiego jednego mini terrorysty, który niszczy sterowniki i bezpieczniki.
Ale już teraz nie niszczy, już po prostu wszystkie. Oprócz jeszcze tych zostały 4 lampy, które trzeba
proszę
właśnie...
Proszę mi dokładnie to wysłać. I przejście, nie świeci przejście, tak?
One już są zgłoszone w biurze.
Te same.
Tak, dobra. Tak. Czy ktoś jeszcze ma jakieś inne pytania? Proszę.
To odnośnie radnie. Tego oświetlenia, ja bym chciał się tylko przypomnieć panu burmistrzowi, że jak już będą ci panowie od opraw LED-owych o ustawienie tych 2 lamp na ulicy Kuczki w osób odpowiedni do oświetlenia ulicznego, a nie prywatnych posesji. Mhm. W styczniu. O, bardzo dziękuję.
Ulica Kuczki też to temat, który był już. No wiem. Znaczy, no, konto.
Przemieszczamy. Więc czy już ja jeszcze mogę jeden temat poruszyć? Bo w grudniu rozmawialiśmy o możliwości odbywania komisji, 4 komisji w jednym dniu i przesunięciu godzin komisji i sesji. Panie burmistrzu, burmistrz miał się zorientować, jakby to mogło wyglądać. Czy myślał pan na ten temat?
Szanowni radni, ja myślę, że dzisiejszy dzień jest najlepszym przykładem tego, że takie posiedzenie wspólne 4 komisji jest możliwe. Oczywiście możemy porozmawiać o nieobecnych i o tym, czy przez właśnie moment, że dojazd pracy wymaga tego, że na przykład ktoś mógł dzisiaj nie być obecny, ewentualnie jakieś nieobecność L4 spowodowała, że kogoś nie ma. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ta godzina będzie dostosowana jeszcze do godziny 15, bo ktoś musi się przez miasto Opole przedostać albo trafić tutaj, to wydaje mi się, że optymalnie moglibyśmy się spotykać cztery komisje w poniedziałki o godzinie 15, analogicznie później sesja też o godzinie 15 i odebrać taką informację zwrotną, kto jeszcze w tym systemie nie mógłby do nas dołączyć, ale tak jak widać, to są to chyba dwie nieobecne osoby z tego, co widzę, tak? I praktycznie jedna. Jedna dzisiaj, więc ja uważam, że z mojej perspektywy oczywiście musimy też z góry założyć, że dzisiejszy punkt dotyczący opiniowania uchwał był bardzo krótki, natomiast czy to są sprawy dotyczące informacji, sprawozdań, one będą wymagały od poszczególnych komisji, że pewne punkty musiałyby zostać przerobione w konsekwencji wspólnie, czyli jeżeli komisja pojedyncza już niczego nie przygotowuje, żadnego sprawozdania, protokołu, no to powiedzmy, że może już opuścić posiedzenie komisji. Natomiast jeżeli komisja gospodarcza przygotowuje sprawozdania, komisja rewizyjna jeszcze protokół kontroli, no to jakby one powinny po sobie następować. Nie chcielibyśmy tutaj dzielić się na dwie, trzy frakcje, części i będziemy mieli wtedy dużo większy problem z zaprotokołowaniem takich posiedzeń komisji. Niestety radni musieliby przyjąć, że w kolejności stopniowo, tak jak później na sesji, poszczególne komisje robią zręby swoich zaplanowanych rzeczy w dniu komisyjnym. I nie widzę problemu, żebyśmy w takim trybie, jak mamy proponowaną sesję, po prostu poukładali sobie te rzeczy. A jeżeli jakaś, któraś z komisji nie opiniuje, nie ma przygotowanego sprawozdania, może w pewnym etapie zakończyć procedurę. Oczywiście to też by wymagało, że na przykład sprawy różne mamy po części opiniowania uchwał, a po sprawach różnych na przykład rozpoczynamy na przykład poszczególne sprawozdania, które przewodniczący mają tutaj do zatwierdzenia, więc myślę, że jest to wykonalne. Tak jak dzisiejszy dzień pokazuje, radni tutaj bardzo w dużej frekwencji jakby przybyli, także to od was przewodniczących będzie zależało, czy przyjmiecie ten format już teraz do stosowania na kolejne miesiące.
No więc ja mam pytanie do radnych jeszcze, czy komu odpowiadają właśnie te godziny, żeby to było o godzinie 15 i sesja i komisje. Czy ktoś ma inne propozycje? Proszę się teraz tu wypowiedzieć. Proszę, radna Paulina.
To zacznijmy o 17. To będziemy siedzieć do 21. Proszę Państwa, my zaczynamy, proszę zobaczyć, ja tak wyrwałem się, mógłbym prosić o udzielenie głosu? Bo to tak, dzisiaj mówiliśmy o dwóch projektach uchwał, ale zdarzają się sesje, na których jest 11, mimo że to są jakieś tam dzierżawa ogródków, dzierżawa, każde jedne to jest taka machina. Poza tym następna rzecz. Proszę zauważyć, że dzisiaj uczestniczymy wszyscy i w sprawach różnych ta dyskusja nagle się ożywiła i jest znacznie czasowo dłuższa niż merytoryczna nad tematami, które nas dotyczą. Oczywiście te sprawy różne są czasami może bardziej istotne i ważne i znaczące dla naszych wyborców, dla mieszkańców, niż tematy takie, no te merytoryczne z poszczególnych planów pracy komisji. Tylko, że to tak. Posiedzenia komisji protokołowane, więc pracownik urzędu gminy. Kończymy powyżej godziny 17. To oznacza, że protokołująca obrady pani Bogumiła Kozan wybiera godziny później. Nieraz jesteśmy świadkami, jak na sesji najpierw nie chodziły nam, teraz też laptopiki czasami się klinują. I ileś razy to oznacza, że zawsze informatyk jest tak jak strażak, czy nie wiem, czy jak go tam nazwać, w pogotowiu. I następna rzecz, to wcześniej już Państwo o tym mówili. Zmieniło się rzeczywiście, bo ja rozumiem, że część radnych jest w takim czasie, funkcjonuje, że czy dla mnie jako emeryta i nie tylko dla mnie, czy się zaczniemy o 9:00, no zaraz, ale było podawane, jak to w powiecie jest pięknie. O 10:00 komisję, o 14:00 sesja. To ja mam pytanie, między 10:00, powiedzmy 12:00 a 14:00, w jakim czasie tam starosta, a tutaj burmistrz rozpatruje uwagi i wnioski o zmianę w poszczególnych zapisach, w poszczególnych kilku uchwałach. Od budżetowej począwszy. Tu nie o to chodzi, mój głos nie jest po to, żeby obalić te niuanse, tylko tak jak mówię, kumulowanie tego w postaci, to jest tak jak na przyjęciu rodzinnym. Im jest więcej ludzi, tym jest więcej gadania, czasami to zmienia postać, w ogóle przebieg. Dlatego też, no przecież sesje zawsze się zaczynały o 15:00, więc sesje nie są żadną nowinką o 15:00. Komisje się zaczynały o 14:00, bo w trakcie obrad komisji poszczególnych analizowane były treści poszczególnych uchwał, pytania, uwagi. Nie wiem ile, może na razie nie było zmian głosowanych odnośnie sugestii zmian zapisów w poszczególnych uchwałach, żeby burmistrz do nich mógł się później odnosić. Ale my mamy jeszcze 4 lata przed sobą, bo na razie to jeszcze nawet nie cały pierwszy rok za nami. W związku z tym, no, pytanie jest, wszystko można zrobić. Oczywiście, ja mówię, mój głos jest jednym z 15 tylko. Jak Państwo zdecydują, tak siedząc później tu z przodu na sesji. Dlatego na komisjach musimy mieć więcej czasu, bo tu się dyskutuje merytorycznie, a tam jest później, proszę mi wybaczyć to określenie, to jest maszynka. Ja czytam. Czy są jakieś głosy w dyskusji? Nikt z Państwa radnych się nie zgłasza. Wobec powyższego zamykam dyskusję i przystępuję do głosowania. I tam już działa automat, tam już jest skrócenie. Tutaj proszę zauważyć, że przy jednej kwestii związanej z przejazdem kolejowym, no chyba ze 45 minut dyskutowaliśmy. I ostateczne rozwiązania jeszcze nie zostały tu wypracowane. Tak więc proponuję rozważyć to spokojnie. Tak samo jak mówiliśmy na przykład o zbieraniu odpadów, o tym, a mówimy o tym, że to jest w regulaminie, który podejmuje się stosowną uchwałą Rady. Regulamin funkcjonowania PSZOK-u to jest jeden z elementów z uchwał Rady. Dziękuję.
Dziękuję za wypowiedź radnego. Czy inni chcieli wypowiedzieć w tym temacie jeszcze? Proszę radny.
Ja nie chcę już, szanowni państwo, nie chcę sugerować godziny, tylko to, co myśmy już kiedyś rozmawiali na temat, chodzi mi szczególnie komisję, bo to już też jako przewodniczący też powinni, bo na przykład tak jak dzisiaj, mamy dwie uchwały, nie ma tematu, jak powiedzieć, ale jeżeli tych uchwał jest dużo i teraz potrzebujemy jeszcze tutaj pracowników merytorycznych, to w tym momencie zacznie być, no nie wiem, czy będzie problem, czy nie będzie problem. Pytanie, czy będziemy przygotowani do wielkiej dyskusji, czy ta dyskusja będzie mała? Bo tu jest pytanie takie, w poniedziałki chodzi, czy ci pracownicy później będą musieli zostać i pytanie, nie wiem, czy pan burmistrz musi im dać wolne, czy nie, nie wiem, jak jest, to się ma do przepisów i nie chcę się w tych kwestiach wypowiadać właśnie, nie będę się, tylko pytanie, jeżeli tu, to już to, co już podkreśliłem, jeżeli mamy 2-3 uchwały, to ja bym powiedział, nie ma tematu, ale jak jest więcej, to przeanalizujmy to na spokojnie. Jakby to było, bo to już, co już powiedział tutaj przewodniczący, sesja jest, jakby powiedzieć, taką trochę maszynką, gdzie tej dyskusji za bardzo nie ma, albo ją trzeba po prostu, w sensie bardzo mało już jest. Dziękuję.
Ja właściwie mam takie pytanie, czy te godziny sesji czy komisji, czy one muszą być tak naprawdę ustalone odgórnie o godzinie tej i tej co miesiąc? Czy możemy na przykład ewentualnie o tą godzinę w przód lub w tył lawirować sobie tym czasem, czy mamy więcej uchwał w danym miesiącu, czy w danym miesiącu może mamy ich mniej, tak jak na przykład teraz. Tylko rozwinęła się po prostu luźna dyskusja tak naprawdę, no nie oszukujmy się, to wszystko trwało pół godziny, tak? Ale dyskusja trwała trochę dłużej. Bo nie wiem tak naprawdę, czy to musi być gdzieś ustalone odgórnie, czy możemy sobie ewentualnie zacząć o 15 czasami, bo mamy więcej, czy może czasami nawet o tej 14, tak jak dzisiaj, jeśli mamy na przykład taki naprawdę ciężki miesiąc, tak?
Ja bym coś do tego dodał, bo wszyscy tutaj bardzo ładnie sugerują prawem pracy, ale musicie brać pod uwagę to, że my wszyscy jesteśmy objęci tym prawem pracy. Jeżeli ja muszę o 14 tutaj być, to znaczy, że ja też muszę się zwolnić, a nas jest 15, a pracowników jest troszeczkę mniej. Jeżeli już w tą stronę idziemy. I za każdym razem jest to samo. A więc dla mnie też jest prawo pracy jakby najbardziej obowiązujące.
Czyli co pan sugeruje, żeby co, żeby...
Ja osobiście w moim...
No więc proszę mi jeszcze powiedzieć, na przykład, którzy radni mają problem z dojechaniem z pracy, no przypuśćmy z Opola czy z innych tam terenów, jaka godzina byłaby najdoskonalsza dla Was? Tak? Panowie przewodniczący.
Oprócz tego jako radni dostajemy diety, czyli zwrot poniesionych kosztów, więc tu jakby to też jest nasza praca i my chyba byliśmy świadomi tego, kandydując, co nas czeka, że też musimy na pewne ustępstwa iść. Ja tam jestem uniwersalny i dostosuję się do większości, u mnie nie ma problemu. Ale takie moje zdanie, że idąc, kandydując na radnego, decydowaliśmy się o tym, że też musimy być troszeczkę dyspozycyjni w stosunku do pracy Rady Miejskiej.
Można też to tak ująć.
Ja jeszcze mówiąc o funkcjonowaniu, o tej technicznej stronie, no nie wiem, tutaj pan burmistrz Wieszołek i wiceburmistrz Brzezina, to są takie alfa i omega. Ja przypominam niektóre kadencje, kiedy tutaj na sali siedzieli kierownicy poszczególnych referatów, a za nich pan, najczęściej pan wiceburmistrz Brzezina odpowiada, więc nie wiem, czy oni w gotowości bojowej, jak wojsko czujnie siedzi na swoich stanowiskach urzędniczych i czeka na wezwanie, bo koło 17 będziemy o tym temacie mówić. To dotyczy tylko dwóch pracowników urzędu, czy znacznie większej ilości ludzi? To nie tylko. A poza tym emerytów to chyba jest tylko 5. 10 jest ludzi pozostających w fazie czynnego zatrudnienia. Różnie można to traktować. Różnie. Jeden pracodawca błogosławi każde ruchy swego pracownika, a drugi to tylko, no właściwie to tak, czyha, żeby mu jakąś tam szpileczkę wsadzić, gdzieś zacząć. Chociaż powiadomienie o posiedzeniu komisji czy sesji zawiera klauzulę powołującą się na ustawie o samorządzie gminnym, w którym pracodawca jest zobligowany do zwolnienia radnego celem brania udziału w posiedzeniach komisji czy sesyjnych. Natomiast nie mieliśmy do czynienia jeszcze tu na miejscu, ale ostatnio brałem udział w posiedzeniu przewodniczących poszczególnych rad z całego województwa i w niektórych wystąpiły takie sytuacje. Proszę Państwa, to wtedy jest zupełnie inaczej, kiedy na przykład
pracodawca wypowiada radnemu umowę o pracę. I wtedy należy, czy jedynym pretekstem uzasadniającym fakt, że rada może nie wyrazić zgody na uchylenie mandatu, jest fakt nieumożliwienie radnemu radnej brania pracy udziału w pracach rady, czyli czytaj komisjach, sesjach. Pozostałe przypadki, za tym się już nie można schować. Dawniej było tak, że byle jaki powód, odrzucamy, koniec, i w sądzie pracy się wygrywało kwestię.
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, jak patrzę na inne gminy powiatowe, jak patrzę na gminy, na województwo i tak dalej, większość rad odbywa się albo o 14, albo o 15. I teraz mam prośbę do was jedną. Spójrzcie sobie na jedną rzecz teraz. Ja tu nie chcę się tak bardzo brutalnie wsądzać, tylko mówię tak pragmatycznie. Na sesji będzie głosowanie jednej uchwały, będzie jedne głosowanie. Jak tu będzie teraz 11 uchwał, czy 13, to będą 44 głosowania. I moim zdaniem, i z punktu widzenia teraz to, co powiedział przewodniczący Olbryt, pracownicy są na dyżurze, są pod telefonem. Jak my czegoś nie wiemy, my też mamy prawo czegoś nie wiedzieć. Optymalna jest, tak, moim zdaniem, 15, gdyż mamy jeszcze 2 godziny tych pracowników w tak zwanej rezerwie taktycznej i nie musimy, jak się to pociągnie na 18, na 19, nie musimy potem informatykowi, pani Bogusi i wielu innym osobom gdzieś te godziny oddawać czy wypłacać. Ta 15 jest takim kompromisem stosowanym w większości samorządów. Na Opolszczyźnie przynajmniej, bo te znam. A druga rzecz, dzisiaj teraz to powiedział burmistrz jeszcze. Dzisiaj państwo potwierdzili, że wam ta godzina pasuje. Jak żeście dochali na 14, to nie chce mi się wierzyć, że ludzie nie dotrą na 15.
No więc my już tak tutaj się troszeczkę porozumieliśmy jako przewodniczący i w lutym spróbujemy po prostu, jak nam to wyjdzie, i będziemy was zapraszać na godzinę 15 na komisję. W poniedziałki. W poniedziałek na 15.
Pytanie operacyjne?
Proszę,
bo dotyczy to wielkości autobusu, które Remondis nam będzie chciało zabukować wstępnie. Jeżeli mówimy teraz o jakimś piątku marcowym, tak? Ilu radnych jest zainteresowanych wyjazdem studyjnym, całodniowym do Łodzi? Wstępnie, gdyby teraz radni mogli ewentualnie zadeklarować, że są zainteresowani, kto chce jechać. Bardzo nas to cieszy.
Czy wyczerpaliśmy już wszystko? Proszę. No więc tak jak powiedziałam, w lutym robimy próbę, zobaczymy jak to będzie wyglądało, będziemy na pewno mieli prośbę, żeby się w niepotrzebnych tematach za długo nie rozwodzić, tylko mówić coś to konkretnie, no bo dzisiaj to już naprawdę była przesada. No właśnie. I na godzinę 15 komisję. Poniedziałek 15. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia na sesji.